8.54, Jerzy Bielewicz, ekspert ekonomiczny, Gazeta Bankowa, ale komentator tego życia gospodarczego Polski, nie tylko Polski, jest w studiu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Widziałem wczoraj jeden z przypadków franków szwajcarskich. Ktoś, kto wziął 440, zaskoczyło mnie to. Ktoś, kto wziął 440 tysięcy złotych kredytu, spłacał przez 11 lat i ma 740 tysięcy do spłacenia. Taki mały fenomen, jeśli chodzi o życie bankowe, ale są raporty dotyczące systemu bankowego w Polsce. Jakie raporty i co one mówią?
Akurat nie w Polsce.
To tylko jest na świecie.
Raport globalny, ale też można go odnieść do Polski. Więc znana, bardzo znana firma, chyba najbardziej znana firma konsultingowa na świecie, McKinsey, wydał raport na temat taki globalnego systemu bankowego, a w szczególności banków detalicznych. I to, co stara się powiedzieć McKinsey, jest dosyć alarmujące, dlatego że on mówi, że 60% banków detalicznych na świecie nie przetrwałoby ewentualnego kryzysu. No i oczywiście rekomenduje różne wyjścia z tej trudnej sytuacji. Wskazuje, że banki w Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie czy w Chinach są banki, które ciągle są w świetnej sytuacji i mogą, nie dotyczy ich to zagrożenie. Natomiast McKinsey nie wymienia Europy jako tego miejsca, gdzie te banki są jednak w dobrej kondycji. No i ma rację, bo przecież mamy kryzys bankowy w Niemczech. Bardzo głośną sprawę Deutsche Bank. Teraz Commerzbank też ogłasza cięcia w pracowników. Strefa euro, minusowe stopy, a w takim środowisku banki niespecjalnie dobrze działają. Nie jest to przychylne środowisko dla banków. Więc Europa nie została wymieniona, stąd ja szybko chcę powiedzieć, jak to wygląda w Polsce. Oczywiście jest problem kredytów frankowych, ale może to później. W Polsce mamy wymarzone warunki dla sektora bankowego w tej chwili. Mamy wzrost gospodarczy rzędu 4,5%, inflację rzędu 2,5%. To są wymarzone warunki dla sektora bankowego. Są dwa bardzo silne banki w tej chwili, PKO BP i PKS A. Tutaj zwroty z kapitału, to co McKinsey zarzuca wielu banków, są bardzo wysokie. Ten kapitał buduje kapitał akcyjny również, więc sytuacja w sektorze bankowym w Polsce jest bardzo, bardzo stabilna.
Mimo tego wyroku TSUE dotyczących frankowiczów, banki twierdzą, że to podważy ten system bankowy w Polsce, bo to wiele miliardów złotych do oddania.
Ale przez pewien czas. W czasie, dlatego że to muszą sądy
zadecydować. Ale nie współczuję bankom. Bo banki...
Ja absolutnie nie współczuję bankom, wręcz powiem tak. Te banki, które sprzedawały te kredyty, zostały bardzo mocno ukarane. Ja tutaj wymienię Raiffeisen, Deutsche Bank, teraz mBank. Właściciele tych banków, czy BPH, właściciele tych banków już się wycofali z Polski właśnie ze względu na te kredyty we frankach. Po tych bankach zostały portfele kredytów frankowych, które nikt nie chce kupić, bo nie wiadomo, jaka jest ich wartość. Czy aby właściciel nie będzie musiał oddawać bardzo dużo pieniędzy właśnie frankowiczom. No teraz dochodzi do tego Commerzbank, który ogłosił, że chce sprzedać mBank. I tam jest podobna sytuacja. Też jako jeden z tych banków, który bardzo agresywnie sprzedawał produkty te frankowe, popadł w kłopoty. Czyli te banki, które były agresywne przed kryzysem i w trakcie kryzysu na polskim rynku, one są w tej chwili w kłopotach. Inną kwestią jest, jak odzyskać pieniądze, jak frankowicze mogą odzyskać pieniądze. No i tutaj wyrok TSUE jest bardzo korzystny dla dla frankowiczów. I frankowicze jednak powinni iść do sądów i walczyć o swoje. Ten wyrok po prostu być może uprawnia przed sądem taką osobę z tym kredytem do zwrotu nadpłaconych przez 10 lat, więc ta osoba, która ma 700 tysięcy w tej chwili tego kredytu, ten raz zmniejszy się podstawa kredytu, ba, zmniejszy się ze względu na zwrot pieniędzy przez bank. Więc zwłaszcza takie osoby, gdzie ta wielkość kredytu jest dużo większa niż wartość mieszkania, powinny, bo to związuje ręce, robi z nich niewolników, powinni iść do sądów i zaufać sądom w tym przypadku, bo te sądy nie mogą zadecydować wbrew prawu unijnemu, a prawo unijne tu jest bardzo jasne.
Jerzy Bielewicz jest w studiu, a na zegarze godzina 9:00.
Czas na przegląd prasy.
Jest przegląd prasy. Mówiliśmy Państwu o godzinie 8:00, co piszą polskie gazety, a co wie Jerzy Bielewicz na temat życia politycznego po wyborach w Polsce?
No, bardzo duży, jeśli chodzi o gazety, szum informacyjny, który jak przekręca rzeczywistość, wypacza rzeczywistość, jak w krzywym zwierciadle, więc po pierwsze ustalmy to, że Zjednoczona Prawica wygrała te wybory. Po raz drugi zdobyła większość w niższej izbie parlamentu, może utworzyć rząd, który będzie kontynuował dotychczasową politykę.
To wiemy.
To jest niezwykle ważne, to jest niezwykle ważne, dlatego że ta druga kadencja to przede wszystkim według mnie powinna być realizacja wielkich projektów infrastrukturalnych, jak Centralny Port Komunikacyjny, a to zupełnie spozycjonuje Polskę w innym miejscu niż dotychczas.
Ale tutaj mam nasz dziennik otwarty na czwartej stronie i taka informacja. W grę wchodzi przede wszystkim, to chodzi o układankę rządową, w grę wchodzi przede wszystkim utworzenie dużego ministerstwa odpowiedzialnego za gospodarkę, które miałoby przypaść porozumieniu Jarosława Gowina. Taka zmiana pozwoliłaby zlikwidować jeden bądź dwa resorty. Umożliwiałaby także przesunięcie pewnych kompetencji między resortami. To A, nasz dziennik, że Jarosław Gowin będzie odpowiadał za gospodarkę. A druga informacja to utworzenie Ministerstwa Skarbu Państwa. To ponowny jakby powrót do tej koncepcji. O tym jakby pan skomentował takie dwie informacje z naszego dziennika?
Trudno się odnieść do tych informacji, bo jedna i druga informacja jest no tak pod dużym znakiem zapytania, czy to właśnie nie jest ten szum informacyjny.
Bo w końcu to premier Mateusz Morawiecki jest tym człowiekiem, który
od gospodarki
tak. Jest architektem tego wszystkiego i tych projektów infrastrukturalnych, które ma realizować rząd Rzeczpospolitej.
No dokładnie tak. I takie przeciąganie liny, które właśnie trwa w prasie, jest no niepokojące, dlatego że akurat tutaj pozycja pana wicepremiera Gowina jest bardzo mocno eksponowana przez prasę, przez Gazetę Wyborczą, TVN. Mówi się wręcz o tym, że rząd premiera Morawieckiego popełnił jakieś błędy, wspierając te twierdzenia pana wicepremiera, więc jest to taka gra na, taka trochę nieczysta gra, w którą pewno wicepremier nie chciałby być zaangażowany, no ale prasa czyni, co czyni, no i pompuje taką niezdrową atmosferę. Ja mam nadzieję, że politycy Zjednoczonej Prawicy wzniosą się ponad wszelkie podziały i ambicje i zrealizują te inwestycje, które tak obiecywali, czyli Baltic Pipe, który nas uniezależnia od rosyjskiego gazu, Centralny Port Komunikacyjny, Mierzeję Wiślaną, rozbudowa systemu gazowego i wiele, wiele innych, Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica. Tych projektów jest cała, cała masa i trzeba je zrealizować.
I jeszcze jeden projekt, czyli fuzja Orlenu z Lotosem. O tym też pisze nasz dziennik na czwartej stronie w tej sprawie przed Komisją Europejską. Zeznawał szef Orlenu. Tak było w Brukseli. Jerzy Bielewicz w studiu i Jan Oleński.
Tak, dzień dobry po raz kolejny. Ja tylko do naszego przeglądu prasy to rzucę trzy krótkie informacje, dwie ze świata, o których informuje Rzeczpospolita. Pierwsza dotyczy Kijowa i Ukrainy, gdzie wczoraj o godzinie 23 doszło do wybuchu granatu przy ulicy Puszkińskiej w centrum ukraińskiej stolicy. Zginęło dwóch mężczyzn. Była tam też kobieta, która w wyniku wybuchu została ranna i trafiła do szpitala. Cytowany przez ukraińską prawdę szef kijowskiej policji German Pristupa powiedział, że jednym z mężczyzn był weteran wojenny w Donbasie. Drugi z kolei mężczyzna to ochroniarz, który pracował w pobliskim biurowcu. Natomiast druga informacja ze świata przenosi nas z powrotem do konfliktu turecko-kurdyjskiego. Bojownicy kurdyjscy wycofali się z północno-wschodniej Syrii. Tak poinformował dowódca syryjskich sił demokratycznych generał Mazlum Kobani. Kobani wysłał listą wiadomością do wiceprezydenta Mike'a Pence'a. Następnie informację tę potwierdziła rzeczniczka Pence'a Katie Waldman, która powiedziała następujące słowa. Prezydent z zadowoleniem przyjął wiadomość o zakończeniu wycofywania bojowników kurdyjskich i uznaje, że tym samym spełnione zostały warunki umowy z 17 października. W reakcji na tę wiadomość tureckie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w obecnej sytuacji nie ma potrzeby przeprowadzenia nowej operacji. Wracam jeszcze do Polski, gdzie dziennik.pl ma odpowiedź na pytanie, dlaczego po wyborach parlamentarnych Lech Wałęsa zamilkł. Był pewien moment, gdy po śmierci świętej pamięci Kornela Morawieckiego w wielu mediach rozbrzmiewały słowa byłego prezydenta Lecha Wałęsy i odpowiedzi na pytanie, dlaczego zamilkł po wyborach, udziela Mirosław Szczerba, doradca medialny Wałęsy, który napisał na swoim Twitterze następujące słowa. Pan prezydent był atakowany przez polityków i media uchodzące za opozycyjne. Jeżeli pan prezydent uzna, że jest stosowny czas, to zabierze głos. Na byłego prezydenta rzeczywiście spadły gromy, również ze strony opozycji, gdy po jego wystąpieniu na konwencji Koalicji Obywatelskiej, gdzie nazwał zmarłego Kornela Morawieckiego zdrajcą, od tych słów odciął się Grzegorz Schetyna, a Wałęsę krytykował nawet jego syn, który powiedział, jest czas i miejsce na pewne słowa. To nie był dobry moment, by określać pewne rzeczy w taki sposób. To był błąd ojca, mówił Jarosław Wałęsa.
A cytował te słowa Jan Oleński, który był wydawcą dzisiejszego poranka, za co serdecznie już teraz dziękuję. Zacząłeś przegląd prasy od informacji z Ukrainy, to w takim razie sięgniemy do dzisiejszej Rzeczpospolitej, ale zanim to zrobimy, to informacja, z którą jeszcze nie wiemy, co zrobić. Studio Lwów nie ma internetu. Wojciech Jankowski w Lwowie teraz się denerwuje, co w takim razie ze studiem Lwów będzie. My też nie wiemy, ale już ostrzegamy, w studio we Lwowie nie ma internetu, a informacja, o której Państwu już mówiłem, pochodzi z Rzeczpospolitej. Wydarzenia z ostatnich tygodni odsłaniają, jak duży wpływ ma oligarcha na władzę w Kijowie. Chodzi o Kołomoiskiego. Rusłan Szoszyn pisze. Najpierw eks-szefowa Narodowego Banku Ukrainy, Waleria Hontereva, została w sierpniu potrącona przez samochód w Londynie i wylądowała w szpitalu. W Kijowie spłonął samochód jej syna, a 17 września spalono jej dom w podkijowskiej miejscowości Chorenicze. Ta strzeżona miejscowość, która znajduje się pod całodobową obserwacją kamer. Mieszkają tam przedstawiciele szeroko rozumianej ukraińskiej elity. Mimo to policja do dzisiaj nie znalazła podpalaczy i nie wskazała winnych. W niedzielę najbardziej znany ukraiński kabaret Kwartał 95 zaśpiewał piosenkę Goriła chata, płonął dom. Na scenę wyszedł nawet Narodowy Chór Kobiecy. Ten chór śpiewa między innymi hymn Ukrainy podczas rozpoczęcia obrad Rady Najwyższej. To oczywiście przypadek, że tego samego dnia, 20 października, była szefowa Narodowego Banku Ukrainy obchodziła urodziny. Wypełniona po brzegi sala koncertowa wybuchała śmiechem. To jest ten kabaret, z którego pochodzi prezydent Ukrainę. To będą komentarze na pewno Pawła Bobołowicza w tej sprawie. Jeszcze jedna informacja, która nas ucieszy i pochodzi zza naszej południowej granicy. Rosyjscy szpiedzy wśród czeskich komputerów. Kontrwywiad poinformował o rozbiciu siatki hakerów będącej częścią większej struktury działającej również w innych krajach Europy. Zostali rozbici i zdziesiątkowani. Powstrzymaliśmy ich działalność na terenie Czech. Byli to ludzie związani z rosyjskimi służbami specjalnymi, finansowani z Rosji i z rosyjskiej ambasady, powiedział szef czeskiego kontrwywiadu BIS Michał Kudelka. Nie wiadomo jednak, jak liczna to była grupa, czy ktoś z niej został aresztowany oraz z jakimi jeszcze krajami Europy była związana. Składała się natomiast z osób, które przyjechały z Rosji do Czech na dłużej oraz Rosjan, którzy już otrzymali czeskie obywatelstwo. Tak się dzieje za naszą zachodnią granicą. A co w Polsce? Jaka jest aktywność rosyjskich wywiadu i rosyjskich troli? O tym mówi w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, ostrzega założyciel Facebooka. Ostrzega. Trole wracają według Marka Zuckerberga. Rosjanie znów chcą mieszać w USA, nie tylko w USA. Była ta wiadomość o tych specjalnej grupie rosyjskiego wywiadu, która działa na terenie Europy Zachodniej. To sprzed 2 tygodni mniej więcej z Rzeczpospolitej. I jeszcze jeden rzut oka w tym przeglądzie prasy, trochę jak Milo Kurtis pogramy na bębenku, ale gdzieś zginęła mi Gazeta Polska. Jest tutaj Gazeta Polska, Tygodnik, Strefa Wolnego Słowa, Raus, okładka taka wyszukana. Niemcy, Tusk i establishment medialny III RP chcą głowy Grzegorza Schetyny. Jest gilotyna, głowa Schetyny, ale ta gilotyna w barwach niemieckich została narysowana. Co napisał Tomasz Sakiewicz w słowie wstępnym? Idealny przekaz, ale to sami państwo muszą przeczytać. Chyba, że zacytuję, zaryzykuję. Dobrze. Ryzyk, fizyk. Jest internet we Lwowie, więc za chwilę będzie studio Lwów. Wojciech Jankowski jest przygotowany. Przy każdych wyborach media traktowane są jako magiczna różdżka, która może dać dodatkowe kilkaset tysięcy, a może kilka milionów głosów. Prawda jest dużo bardziej skomplikowana i trzeba zrozumieć, jakie są zalety i ograniczenia środków masowego przekazu. Po pierwsze, co one mogą naprawdę? Niemal nie znam przypadków, by media ukształtowały poglądy polityczne, religijne czy filozoficzne. Są one bowiem wyrabiane przez rodzinę, szkołę, kościół i inne wspólnoty. Człowiek buduje swój światopogląd pod wpływem autorytetów, z którymi ma realny kontakt. Tym opiniotwórcą może być zarówno pojedyncza osoba, jak i mała grupa. Media są tu najwyżej źródłem potwierdzającym lub potwierdzenia lub rozwoju poglądów. Rzadko sięgamy do mediów, które nie odpowiadają myśleniu naszych autorytetów. Zatem nawet gdyby ośrodki masowego przekazu miały wpływ na ludzi o innych poglądach, to nie docierają do nich, ale wpływ mają naprawdę ograniczony. Myślę, że jak państwo doczytają to słowo wstępne Tomasza Sakiewicza, zrozumieją państwo, o co w tym chodzi i dlaczego pisze, możemy się domyślać. Jest tak, że zarówno Konfederacja, jak i były polityk prawicy, pan Roman Giertych, chcą podważyć wyniki wyborów, twierdzą, że telewizja publiczna miała na nie wielki wpływ. Jerzy Bielewicz, ostatnie słowo brzmi jak w Poranku Wnet pana, jaka refleksja?
No, że Polska ma w tej chwili złoty okres. Nie waham się użyć określenia cud gospodarczy. Bardzo cenimy sobie stabilizację, jeśli chodzi o władzę wykonawczą. No, bank centralny, niezależny, który nasza złotówka, to wszystko pozwala nam przejść do przodu i nam kryzys nie jest straszny, wręcz na odwrót powiem coś, co może nie powinno paść. Jeśli chodzi o pozycję Polski, taki kryzys zwiększyłby naszą pozycję, gdyż zachodzą bardzo duże zmiany geopolityczne, a Polska jest jakby w centrum tych zmian, więc niezależnie od kryzysu będziemy te swoje wpływy powiększać.
I ta bitwa o Polskę, która się rozgrywa na naszych oczach, ma też ten wymiar geopolityczny, o którym chcemy państwu w Porankach Wnet opowiadać. Jerzy Bielewicz, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Darek Konkol z Radia.
To ja dziękuję za zaproszenie.
Darek Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu miłego dnia, a za chwilę Wojciech Jankowski i Studio Lwów.